Studio Radia Wnet, Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji Prawnej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, w zasadzie dzisiaj inny minister rolnictwa jedzie do Luksemburga. Jak sam powiedział, być może dojdzie do porozumienia zbożowego z Unią Europejską. Na jakim etapie porozumień jesteśmy zbożowych?
No tu, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że Unia Europejska do tej pory w tym temacie działała dosyć ospale i ociężale, bo przecież te zabiegi o to, żeby zareagować na problem zboża napływającego czy produktów rolno-spożywczych, bo to nie tylko zboże, ale zboże jest tym podstawowym punktem odniesienia. Te zabiegi trwały już od jakiegoś czasu, bezskuteczne, dlatego polski rząd musiał wziąć sprawy w swoje ręce, ale widać właśnie po tym wzięciu spraw w swoje ręce, po tym jak Polska pokazała, że walczy o swoją rację stanu i o polskich rolników, że jakieś poruszenie w Brukseli, w Unii Europejskiej następuje.
A jak to wyglądało, to wzięcie sprawy w własne ręce? Ta decyzja sprzed zeszłego tygodnia o embargo. To była łatwa decyzja? Jak to się podejmowało?
Znaczy, to na pewno była trudna. Ja wiem, że to była trudna decyzja. Dlaczego przede wszystkim była to trudna decyzja? Bo Polska jest pierwszym adwokatem Ukrainy na świecie i to się nie zmienia. Wspieramy Ukrainę, wspieramy Ukraińców. Uważamy, że toczą wojnę nie tylko swoją, ale wojnę w interesie całej cywilizacji zachodniej. A jednocześnie polski rząd musi wspierać swoich rolników i swój rynek.
I to była, rozumiem, pierwszorzędna trudność, a trudność prawna w ramach prawa wspólnotowego, prawa europejskiego, co podnosiła Komisja Europejska?
Trudność prawna też oczywiście istniała, ale znaleźliśmy rozwiązanie, bardzo dobre rozwiązanie, którego nie trzeba było jakoś specjalnie tworzyć. Ono w polskim porządku i w porządku europejskim istniało. Ustawa o administrowaniu obrotem towarowym za granicą, która pozwala z pewnych przyczyn, które są wymienione, uwaga, w rozporządzeniach europejskich, a nie w polskiej ustawie, pozwala z pewnych przyczyn wprowadzać zakaz wwozu różnego rodzaju produktów, także żywnościowych, na terytorium państwa członkowskiego, na terytorium Polski.
Wczoraj gościem Poranka Wnet był Krzysztof Bosak. Zarzucał, że rząd nie gra sprytnie, że inne rządy węgierskie, słowackie podkreślały, że zboże, produkty rolne z Ukrainy są albo nie spełniają norm, albo mają za dużo pestycydów, są zagrożeniem dla zdrowia, a polski rząd po prostu powiedział embargo i to jest zły pomysł. Jak pan odpowie na taką uwagę?
Te argumenty, o których mówi Krzysztof Bosak, dotyczące zdrowia się pojawiały i pojawiają i one są elementem uzasadnienia także tego rozporządzenia ministra rozwoju, które zostało wydane, ale też ani prezes Jarosław Kaczyński, premier, minister, nikt nie ukrywał od początku, że chodzi o ochronę polskiej wsi, chodzi o ochronę tak naprawdę polskiego konsumenta także, bo bezpieczeństwo żywnościowe i fakt, że zadbamy o ciągłość produkcji polskiej wsi jest fundamentalnie ważne dla każdego z nas, bo przecież bezpieczeństwo żywnościowe polega na tym, żebyśmy w Polsce byli w stanie produkować żywność dla Polaków.
Dzisiaj mamy Radę Ministrów. Kolejne ustawy o rynku zboża. To już ostatnie, panie prezesie. Już to, co było w piątek, co będzie dzisiaj, to już będzie cały pakiet legislacyjny w ramach ratowania polskiego rolnictwa?
Jeszcze w moim przekonaniu nie. To jeszcze nie jest koniec. Dzisiaj mamy biogazownię i Fundusz Ochrony Rolnictwa. To są dwa bardzo ważne projekty. Kolejne projekty, które zmierzają stanowią wsparcie dla rolników. Przypomnę, że mamy w Sejmie jako część prawa budowlanego ułatwienia w budowie silosów bez pozwolenia. To też ważny element. Oprócz tego jeszcze przygotowywane są kolejne projekty ustaw, chociażby projekty ustaw dotyczące rejestracji drobiu, rejestracji koni, projekt ustaw dotyczący odbierania zwierząt na wsi, który
i
też
to wszystko będzie jeden pakiet w ramach czwórki dla wsi?
To są, tutaj nie wiem jeszcze, jak to zostanie konkretnie ułożone, natomiast na pewno w najbliższych dniach i tygodniach te kolejne przepisy będą w rządzie dyskutowane, przez rząd przyjmowane i kierowane do parlamentu.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która w tej chwili jest w Czechach, w Pradze, albo wraca nawet z Pragi, powiedziała, że nie ma sensu w tym tygodniu, aby Sejm się zebrał, bo nie ma nad czym debatować. Jest jeden projekt ustawy rządowej, czeka na cały pakiet, stąd posiedzenie 9 maja. Jakie ustawy rządowe trafią do Sejmu tego 9 maja?
To oczywiście, panie redaktorze, ostatecznie odpowiednie organy Sejmu ułożą porządek obrad. To nie należy do mojej kompetencji, ale trzeba powiedzieć...
To, co rząd przedstawił, należy.
Tak, trzeba powiedzieć właśnie, że w piątek już Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników. Złoty 46 i warunkowo podwyższenie do 2 zł, ale uzależnione od zgody Komisji Europejskiej. Tutaj pan minister Telus deklaruje, że jest duże prawdopodobieństwo, że ta zgoda będzie miała miejsce. Czyli to jest pierwsza ustawa. Kolejne dwie ustawy, te, które trafią prawdopodobnie jeszcze dzisiaj do Sejmu po Radzie Ministrów, właśnie o których mówiłem, biogazownie, Fundusz Obrony Rolnictwa. No i zobaczymy, co dalej. Być może ta, o której mówiłem, dotycząca kur, drobiu i koni, ale no to jeszcze nie zostały, te ustawy jeszcze nie są przyjęte, więc trudno dzisiaj jednoznacznie zadeklarować.
Ale 9 maja to będzie ten dzień w Sejmie, kiedy będzie przyjmowane to, co w Janowie Podlaskim powiedział Jarosław Kaczyński. Tak?
Tak, przy czym powiedzmy sobie, że te deklaracje, zapowiedzi pana prezesa, jeżeli chodzi o dopłaty do zboża, to te dokumenty, te akty prawne już obowiązują, są w Dzienniku Ustaw, bo są rozporządzenia, czyli dopłaty do pszenicy, do innych zbóż mamy już na poziomie normatywnym, można powiedzieć, załatwione. Teraz kwestia procedur, które mają doprowadzić do tego, żeby rolnikom te pieniądze zostały wypłacone.
To, żeby temat zboża zamknąć, jakiej konkluzji rozmów z Unią Europejską pan prezes, pan minister oczekuje?
No ja oczekuję, że Unia Europejska się przebudzi w tej sprawie jednoznacznie i te regulacje, które wprowadziliśmy w Polsce, czyli ograniczające, uniemożliwiające wwóz tych produktów.
Komisja potwierdzi zakaz wwozu, czy może przywrócić cła? Jak to ma wyglądać? Jak to powinno wyglądać?
Że wprowadzi regulacje, które umożliwią jedynie tranzyt tych zbóż.
Czyli że podtrzyma nasz zakaz wwozu.
Tego bym oczekiwał.
Tak. Czyli nie powrót do tego, co było przed wojną, tylko nawet jeszcze ostrzej.
Myślę, że sytuacja tego wymaga, ale zobaczymy oczywiście, jakie będą decyzje. Najważniejsze finalnie jest to, żeby ochronić polski rynek, polską wieś i polskiego konsumenta.
A jak zrobić tak, żeby te towary nie wpływały z innych krajów Unii Europejskiej, na przykład do Polski przez Słowację, albo przez Niemcy, albo przez Czechy?
To jest rzecz odrobinę trudniejsza, ale da się monitorować towar. Tak jak w naszych rozporządzeniach, które przyjęliśmy, każdy tranzyt zboża będzie kontrolowany za pomocą GPS-ów, a nawet konwojów służb celno-skarbowych, to wyobrażam sobie, że takie same rozwiązania da się przyjąć w przypadku produktów rolno-spożywczych, zbóż napływających do Unii Europejskiej przez inne granice niż granica Polska. Na konkretne rozwiązania musimy, panie redaktorze, zaczekać. Mam nadzieję, że niebawem zostaną one ogłoszone.
Czekamy też na inny projekt. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, jest naszym gościem. Zwłaszcza Paweł Kukiz czeka na projekt sądów pokoju. Jest kolejna deklaracja, już nie wiem, która z kolei, że Komisja Sprawiedliwości skończy pracę nad prezydenckim projektem w tym tygodniu. Dlaczego tak się to ślamarzy?
Zapewne z różnych przyczyn, panie redaktorze. Z punktu widzenia systemowego, merytorycznego jest to trudny projekt i z tego punktu widzenia nie dziwi mnie, że te prace trochę trwają.
Oczywiście trudny, ale dobry czy zły?
Ja uważam, że dobry. Uważam, że w przypadku, o ile zostanie to dobrze wprowadzone, a właśnie te prace do tego zmierzają, żeby to dobrze przygotować, to sędziowie pokoju mają szansę i możliwość przybliżenia wymiaru sprawiedliwości do obywateli i doprowadzenia do tego, żeby sądy stały się bardziej przyjazne ludziom, żeby obywatele rozumieli, co się w sądach dzieje i żeby mieli poczucie, realne poczucie sprawiedliwości. W tej chwili
Rządowe
w tych
Centrum
drobnych
Legislacji
sprawach nie zawsze tak jest.
Pan premier popierał ten projekt.
A czy my jako Rządowe Centrum Legislacji w tej sprawie nie zajmujemy stanowiska? Projekt jest inicjatywą prezydencką. Nad tym projektem nie pracowaliśmy, nie pracujemy, ja jedynie tutaj...
A dyskutujecie o nim?
A czy dyskutujemy sobie przy okazji różnych innych rozmów i także w rozmowach korytarzowych. Oficjalne gremia, tak jak wspomniałem, nie zajmują tutaj stanowiska.
A jaki jest stosunek pana premiera do tego projektu?
Szczerze mówiąc, panie redaktorze, już dawno z panem premierem na temat sędziów pokoju nie rozmawiałem, więc trudno mi zająć tutaj stanowisko w jego imieniu.
Zbigniew Ziobro ma jasne stanowisko. To jest parodia sądów pokoju. Dla Rzeczpospolitej sprzed 2 tygodni, cytat.
Trudno mi komentować. Tutaj jasne jest dla opinii publicznej i znane stanowisko ministra sprawiedliwości. Jest delikatnie mówiąc sceptyczny, zdystansowany wobec projektu sędziów pokoju.
Dlaczego? Skoro to ma przybliżyć, jak pan minister powiedział, wymiar sprawiedliwości do obywateli, no to skąd ten opór ministra Ziobry?
Panie redaktorze, jak w każdej takiej poważnej zmianie systemowej są argumenty za i przeciw i są osoby, które popierają pewne rozwiązania i są im przeciwne. Ja tutaj pełnej argumentacji, dlaczego pan minister Ziobro jest przeciwny, nie znam, ale zakładam, że obawia się tutaj tych poważnych zmian systemowych i inaczej widzi system funkcjonowania sądów.
Inaczej niż pan prezydent, inaczej także niż pan minister?
Znaczy, obóz Zjednoczonej Prawicy, mówię tutaj o naszym koalicjancie, jest szeroki i wewnątrz są różne zdania na różne tematy. Dyskutujemy. Ostatecznie to stanowisko zostanie wyrażone w głosowaniu, jeżeli do niego dojdzie w Sejmie. I to też jakoś nie powinno zaskakiwać. Znaczy, przy takim szerokim obozie najważniejsze jest to, żebyśmy zgadzali się co do kierunkowych wartości, a szczegółowe rozwiązania mogą podlegać dyskusji.
Ale zgadzacie się, bo jakby tak popatrzeć na wymiar sprawiedliwości, no pewnie szczególnie bliski panu ministrowi jako profesorowi prawa, to się powoli rozjeżdża. Chociażby ustawa o Sądzie Najwyższym, która leży w Trybunale Konstytucyjnym, no coraz więcej jest spraw, która w wymiarze sprawiedliwości dzieli pana premiera od pana ministra sprawiedliwości.
A czy tutaj, panie redaktorze, ta ustawa została uchwalona, więc do Trybunału Konstytucyjnego skierował ją pan prezydent, miał do tego pełne prawo. Pani prezes na 30 maja zwołała posiedzenie pełnego składu i tutaj z pokorą oczekujemy na rozstrzygnięcie Trybunału. Ja mam nadzieję tylko, że wszyscy sędziowie stawią się i podejmą się orzekania w tej sprawie, bo taką przysięgę przed panem prezydentem składali, że rozstrzygnięcie w tej sprawie zostanie, jakiekolwiek by ono nie było, zostanie jak najszybciej wydane. I te spory i napięcia są i one są normalnym elementem demokracji i normalnym elementem dyskusji wewnątrz dużych obozów politycznych. Każdy, kto interesuje się sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, widzi, że w obozach rządzących są spory wewnętrzne.
Tylko pytanie, czy ten margines nie jest przekroczony, panie ministrze? Zbigniew Ziobro to jest dobry minister sprawiedliwości?
Panie redaktorze, wydaje mi się, że dopóki jesteśmy w stanie i wspólnie obraduje Rada Ministrów, wspólnie podejmuje decyzje i miażdżąca większość projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez rząd jest przez większość parlamentarna przyjmowana, to oznacza w moim przekonaniu, że te granice nie zostały przekroczone. Natomiast wszelkie decyzje w tym zakresie pozostawiam liderom politycznym, a ocena ministrów należy do premiera, nie do mnie. To pan premier ocenia swoich ministrów i w przypadku, kiedy nie jest zadowolony, decyduje o złożeniu wniosku o dymisję do pana prezydenta.
Pana profesora określa się jako prawniczego mózgu rządu. Takie prasa panu, taki tytuł panu nadała. Stąd pytam, jeszcze inna ciekawa ustawa idzie przez Radę Ministrów. Ustawa o prokuratorze krajowej. Zbigniew Ziobro chce zabetonować to stanowisko.
A czy tutaj, panie redaktorze, jest taki projekt, on jest przedmiotem prac, zmierza w tym kierunku, żeby niebawem stać się przedmiotem dyskusji na stałym komitecie Rady Ministrów. Zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia. Zdaje się, że chodzi o to, żeby tutaj dać odpowiednie gwarancje działania prokuraturze krajowej, która podejmuje strategiczne decyzje dotyczące działania prokuratury.
Ale właściwie dlaczego? Zbigniew Ziobro zawsze mówił, że musi być ten polityczny nadzór nad prokuraturą. Teraz nagle mija 7,5 roku, pstryk, i stwierdza, że będzie uniezależniał i umacniał stanowisko prokuratora krajowego od generalnego, czyli od ministra sprawiedliwości. O co chodzi?
Tu, panie redaktorze, o szczegóły trzeba pytać ministra sprawiedliwości. Ten projekt jest przed niego przedłożony, przez niego popierany.
Ale pan go prowadzi w ramach rządowej legislacji.
Ale przedmiotem dyskusji w gremiach kolegialnych rządowych stanie się niebawem, będzie stały Komitet Rady Ministrów, będzie Rada Ministrów, będziemy dyskutować o intencje, dlaczego ten projekt został wniesiony i do czego ma doprowadzić, że najlepiej pytać
Ale
jego autora.
Taka wolta pana ministra nie zadziwia?
Czy ja nie nazywałbym tego woltą?
To jak inaczej to nazwać?
A czy to jest tak, panie redaktorze, że tutaj, jeżeli chodzi o prokuraturę, to ta funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nadal zostanie połączona. Projekt inaczej rozkłada akcenty, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy prokuraturą krajową, prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. Nie nazywałbym tego woltą, ale rzeczywiście, jakie są intencje tej zmiany i dlaczego rządowi ten projekt został rozpatrzony, to warto zapytać ministra sprawiedliwości.
Bo boicie się, że przegracie wybory. Tyle.
Nic na to, panie redaktorze, nie wskazuje. Znaczy, jesteśmy pełni pokory i ciężko pracujemy i nie spoczywamy na laurach, żeby te wybory wygrać i żeby mieć większość samodzielną, umożliwiającą formowanie sformowanie rządu. I ta ciężka praca będzie na pewno do samego końca kampanii wyborczej, na razie prekampanii, później kampanii wyborczej. Ale wszystkie badania opinii publicznej, które są prowadzone, wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość jest siłą dominującą, jest tą właśnie siłą, która ma szansę te wybory wygrać i rząd uformować.
To może Zbigniew Ziobro boi się, że nie będzie ministrem sprawiedliwości w nowym rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, oczywiście nie wiem, jakie są obawy poszczególnych ministrów, natomiast jeżeli chodzi o te relacje wewnętrzne, relacje koalicyjne, to jest to przedmiot ustaleń naszych liderów. Pan prezes Jarosław Kaczyński prowadzi w tym zakresie rozmowy, pan premier Mateusz Morawiecki prowadzi rozmowy. Mogę tylko powiedzieć to, co wszyscy widzimy, współpracujemy, współdziałamy, podejmujemy razem decyzje i nic nie wskazuje na to, że miało być inaczej. Jeżeli stosowne inne decyzje kiedyś zostaną podjęte, to trzeba będzie je uszanować i zgodnie z nimi funkcjonować.
Jeszcze jeden temat z zakresu legislacji. Kto odpowie za bałagan dookoła opodatkowania zbiórek w internecie?
A czy tutaj...
Kto popełnił błąd?
Panie redaktorze, ja nie powiedziałbym, że to jest bałagan. To znaczy jest bałagan w sferze informacyjnej.
No jaki bałagan? Jeden akt prawny coś uchwala, drugi zupełnie inny ma wrzutkę, żeby to zatrzymać. No to nie wygląda jak poprawna legislacja.
Znaczy, panie redaktorze, była propozycja i była możliwość, żeby na etapie prac senackich tę zmianę skorygować, poprawić.
I opozycja nie poszła wam na rękę.
No. Ale nież nie poszła nam na rękę. Opozycja...
Wielkie mi zdziwienie.
Opozycja właśnie nie miała pójść nam na rękę, tylko miała wspólnie z nami poprawić te rozwiązania, które w toku prac parlamentarnych okazało się, że wymagają poprawy. Temu służą prace parlamentarne. Gdyby nie, temu miały nie służyć, to po co jest w ogóle parlament? Przecież to rząd mógłby uchwalać ustawy. No właśnie temu służą, żeby dyskutować i poprawiać to, co zostało wniesione, bo wszystko, co jest przez człowieka przygotowane, może zawierać jakiś błąd. Na to się nie zdecydowano. Zachowano się wtedy bardzo niewłaściwie w Senacie. Odrzucono. No i dlatego ta zmiana została wprowadzona do innej ustawy, więc nie ma potrzeby tutaj wprowadzać zamieszania informacyjnego. Podatku od żadnego nowego podatku od zbiórek nie będzie. Co więcej, zostały podniesione progi, które są korzystne z perspektywy osób, które przekazują darowiznę.
Ale to takie typowe działanie dla Prawa i Sprawiedliwości. Regulacja jest nie najgorsza, co podkreślają sami politycy opozycji, no ale tak została zrobiona, że więcej szkód politycznych niż pożytku przyniesie.
Nie, tutaj panie redaktorze.
Bałagan informacyjny jest taki, że nikt nie mówi o dobrych stanach regulacji, tylko wszyscy o tym, że jedna ustawa została przyjęta i jeszcze przed wejściem będzie zmieniana przez inne ustawy.
Znaczy, informacyjny jest spowodowany przez ludzi złej woli, między innymi przez Romana Giertycha i kilka innych osób, które doskonale wiedzą, jak wygląda ta sytuacja naprawdę, manipulują faktami. Właśnie
ale sami daliście im amunicję do ręki.
Zapominają o tej korekcie, która została wprowadzona.
Panie ministrze, otworzył pan biuro w Grudziądzu.
Biuro społeczne, tak,
a
zgadza się. Po to zorganizowałem jako patron honorowy od strony merytorycznej, tutaj inne podmioty od strony organizacyjnej, kongres lokalny Polska Wielki Projekt w Grudziądzu. On się odbywał w połowie marca. Wspólnie z socjologiem doktorem Karolem Leszczyńskim przygotowaliśmy raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Grudziądza. Dyskutowaliśmy z mieszkańcami i przekonanie takie nabrałem. Odczułem potrzebę właśnie kontynuowania tych rozmów z ludźmi tam w Grudziądzu.
Ale
na temat miasta
Polska
i
Wielki Projekt tak był w innych miastach. To będzie jedyne biuro Grudziądz, jakieś wyjątkowo wyróżnione, czy będą inne biura społeczne, panie ministrze?
Akurat, jeżeli chodzi o kongres, to rzeczywiście on się bywa w różnych miastach, natomiast przez fundację o patronat honorowy nad tym konkretnym kongresem w Kujawsko-Pomorskim zostałem poproszony, dlatego tym się zajmuję. Planuję jeszcze, panie redaktorze, otwarcie takiego biura społecznego niebawem w Toruniu.
To niedaleko.
To niedaleko, to prawda.
W jednym okręgu wyborczym, o ile pamięć mi nie myli.
To prawda.
Przypadek?
Wiem, do czego pan redaktor zmierza.
Ja jeszcze nie wiem.
Za wcześnie często jestem o to pytany i powiem, panie redaktorze, zupełnie szczerze, że jakiekolwiek listy wyborcze nie są jeszcze ułożone i pan prezes o tym wielokrotnie mówił.
A ma pan temperament polityczny?
A czy ja politykiem, legislatorem i politykiem się czuję, mam temperament polityczny, interesuje mnie polityka, natomiast żadnej deklaracji nie mogę złożyć, bo nie mam jeszcze...
Chciałby pan kiedyś stworzyć prawo w Sejmie, nie tylko w rządzie.
To, panie redaktorze, chciałem jeszcze w liceum, więc to akurat nie jest tajemnicą.
Czyli ma pan taką chęć kandydowania, żeby być posłem?
Tylko to chęć do tanga trzeba dwojga. To, że kiedyś rozmawiałem z rektorem seminarium duchownego, który mówił, że nie tylko kandydat musi chcieć zostać księdzem, ale Kościół musi chcieć go wyświęcić. Tak samo, jest, tak samo jest w polityce. Czy kandydat musi chcieć zostać posłem, a partia polityczna musi chcieć go wpisać
ale
na listę.
Ale wiemy, że pan chce.
Ja interesuje mnie to, panie redaktorze.
Interesuje, a czy interesuje to Jarosława Kaczyńskiego?
To trzeba pana prezesa zapytać. Przyjdzie odpowiedni czas.
A nie
czas.
Pytał się pan?
Przyjdzie odpowiedni czas, panie redaktorze, kiedy pan prezes będzie swoje decyzje w takich sprawach ogłaszał i wtedy z pokorą wszyscy przyjmiemy decyzję jego i ciał kierujących Prawem i Sprawiedliwością.
Czystym przypadkiem jest, że ta chęć się objawia w dwóch biurach społecznych w Toruniu i w Grudziądzu, w jednym okręgu wyborczym. Czysty przypadek.
Panie redaktorze, pewnie takich przypadków nie ma, ale tak jak mówię, ja swoją wolę i zainteresowanie tym wyrażam, natomiast czy ona zostanie przyjęta i znajdzie poparcie w partii politycznej, no to na takie decyzje musimy zaczekać.
To już ostatnie pytanie. Media piszą, że pan ma dostęp do ucha prezesa. Kiedy pan z nim się widział z Jarosławem Kaczyńskim?
Panie redaktorze, media różne rzeczy piszą. Widziałem się chociażby wczoraj, uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Przy różnych okazjach z panem prezesem się widzimy. Natomiast no, nie etykietowałbym tych naszych rozmów ani poprzez dostęp, określenie, że to jest dostęp do ucha, ani w żaden inny sposób. To jest zupełnie normalne, że osoby pełniące różne funkcje w administracji rządowej spotykają się przy takich lub innych okazjach z liderem obozu politycznego. Dziwiłbym się, gdyby było inaczej.
Ale pan prezes lubi rozmawiać o prawie.
Lubi rozmawiać o prawie i jest niesamowicie ciekawym rozmówcą i to muszę panom redaktorom powiedzieć, że rzeczywiście każda okazja dla mnie spotkania z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim jest niezwykle cenna, bo są to zawsze rozmowy bardzo takie głębokie i nie tylko o bieżących sprawach, ale można powiedzieć
o... A na czym ta głębia polega?
Polega przede wszystkim na tym, że w tych rozmowach sięga się i do filozofii prawa, i do socjologii prawa, do historii. To są rozmowy sięgające często bardzo dalekich kontekstów i dlatego są bardzo ciekawe, jednocześnie wymagające na rozmowę.
Czyli musi pan dużo wiedzieć na temat historii, dużo wiedzieć o literaturze, dużo znać anegdot. Anegdoty pan potrafi opowiadać?
A czy tutaj, panie redaktorze, ja myślę, że jeszcze daleko mi do tego, żeby doścignąć...
A jaka jest ulubiona anegdota, którą usłyszał pan w czasie spotkań z prezesem Jarosławem Kaczyńskim?
Powiem tak, panie redaktorze, może nie tyle o konkretnej anegdocie, ale jeżeli chodzi o przedmiot rozmów, to bardzo mnie interesuje i zawsze interesowała najnowsza historia polityczna, zwłaszcza przełom lat 80. i 90. I rozmowa nie tylko ze świadkiem tych wydarzeń, ale ich autorem jest dla osoby...
Takim wciela się pan w rolę dziennikarza i pyta się, panie prezesie, to jak to było w tym 89. roku?
Panie redaktorze, nie dziennikarza, tylko jeżeli mam tylko okazję rozmawiać, a tych okazji nie jest dużo, bo pan prezes jest bardzo zajęty i ma wielu rozmówców, ale jeżeli mamy okazję porozmawiać, chociażby inauguracja Akademii Prawa i Sprawiedliwości, wykład pana prezesa był cały poświęcony właśnie początkom III Rzeczypospolitej i konfliktom, które temu towarzyszyły, to z tej okazji korzystam, bo uważam, że nie dowiem się tak wiele o tym, co się działo z żadnej, oczywiście książki na ten temat też czytam, ale jednak osoby, które to...
Jak odpowiedź na pytanie, jak to było wspólnie, by jeden właściwie organizm polityczny tworzyć z Donaldem Tuskiem, bo były takie czasy, pierwsze wybory parlamentarne.
A czy relacja chociażby i współpraca z Lechem Wałęsą, to jest bardzo ciekawy okres, przecież warto pamiętać, że pan prezes był szefem kancelarii Lecha Wałęsy, świętej pamięci Lech Kaczyński był ministrem stanu do spraw bezpieczeństwa. No to są niesamowicie ciekawe rzeczywiście fakty z naszej historii.
Wachowski rządził tym wszystkim, tak się na
od pewnego momentu
od pewnego momentu później, tak się to okazało. To jeszcze skorzystam z okazji. My mamy tydzień książki w Radiu Wnet. Ulubiona pana książka?
Znaczy mam dużo, mogę powiedzieć, którą książkę teraz kończę czytać i która mnie fascynuje. To jest trylogia rzymska Harrisa. Trzy grube tomy o Cyceronie. Napisane tam narratorem jest Tyron, który był pierwotnie niewolnikiem, a później później wyzwoleńcem Cycerona, który wymyślił stenografię, system stenografii, który ułatwiał mu zapisywanie wszystkich wystąpień Cycerona. Niesamowicie fascynująca książka o prawie, o polityce i o historii starożytnego Rzymu.
Gdyby Jarosław Kaczyński żył w czasach upadku Republiki, kim by był?
O, panie redaktorze, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie.
Donald Tusk by siebie sam obsadził doskonale, bo jego pasją jest ten okres dziejów historii. Pan prezes pewnie wie.
Donald Tusk, a właściwie nie wiem, kim mógłby być też w tamtych czasach, na pewno nie byłby pozytywną postacią tej historii.
A jak skończył Cyceron?
To wie pewnie pan profesor i wie pan prezes. Ja też wiem, przynajmniej to myślałem. Chociaż ryzyko, żeby to powiedzieć, wiemy. Jak skończył, wiemy czy nie wiemy?
Wiemy.
Popełnił samobójstwo.
Cyceron tak skończył z poważnym konfliktem z Antoniuszem, czemu zawdzięczamy zresztą Filipiki, nie Filipinki, jak ktoś kiedyś powiedział, zawdzięczamy Filipiki piękne przemówienia, wystąpienia, więc tak, nie skończył dobrze, ale
żył. Warto w takim razie mieszać się w politykę. Który z polityków dobrze kończy?
Panie redaktorze, i to jest oczywiście pytanie, które każdy powinien sobie zadawać, czy warto się angażować w politykę. Jeżeli przypomnimy sobie, wyjdę tutaj na idealistę, ale głęboko w to wierzę, jeżeli przypomnimy sobie, że polityka jest walką, troską o dobro wspólne, to warto, no bo to jest okazja, żeby jakoś swoje kompetencje, zaangażowanie, swój czas poświęcić na to, żeby nam żyło się lepiej. No, wychodzi nam to lepiej lub gorzej, jak każdemu w obszarze jego działalności, ale trzeba się o to starać i o to zabiegać.
Tak, kiedyś zapytał mnie Józef Oleksy, co to, dlaczego człowiek angażuje się w politykę. Ja powiedziałem, że no walczyć o dobro wspólne i o lepszy byt dla obywateli, a Józef Oleksy powiedział, nie, proszę pana, smakiem władzy jest jej nadużycie. Słyszał pan o tym?
Nie słyszałem.
A tak się nie dzieje, że tak właściwie jest taka pokusa.
Każdy musi, panie redaktorze, w swoim sumieniu
sam... A pan jest skromnym politykiem? Bez tej chęci?
Pan redaktor mnie prowokuje. Trudno jest siebie oceniać i nie potrafię, a zwłaszcza na antenie i publicznie, oceniać siebie, swoje cechy. To inni niech ocenią. Ja jestem na pewno początkującym politykiem, który chce się angażować w różne obszary działalności państwa, a czy robię to dobrze, czy źle i czy jestem skromny, czy nie, to pozostawiam już do oceny tym, którzy moją działalność obserwują.
No dobrze, i tak od starożytnego Rzymu do współczesności, to i tak połączyliśmy Cycerona z Józefem Oleksym, jednej łączy jeden i drugi już nie jest obecny na żadnej scenie politycznej tutaj na ziemi. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, profesor, prawnik, twórca, współtwórca i kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
A my przechodzimy dalej. Krzysztof Skowroński, piosenka czy gość?
Reklama.
Reklama.